Kochani bracia i siostry, znowu mamy okazję, żeby dać się ogarnąć tą piękną modlitwą gorzkich żali i także wsłuchać się w głos Boga. Modlitwa, psalmy, wołania, kantyki są po to, aby serce na nowo chciało słuchać, żeby chciało wypełniać pierwsze Boże przykazanie, że ma Izrael, słuchaj Izraelu, słuchaj mnie. Sens Wielkiego Postu polega na tym, żebyśmy na nowo nastroili się na głos Boga. A słuchać Boga to nie tylko nadstawić uszu, ale także uczyć się patrzeć na to, co się dzieje wokół nas. I żeby móc widzieć działanie Boga, potrzebujemy pewnych okularów wiary. Właśnie uczymy się tego wpatrywania w sytuację naszą, osobistą, naszej ojczyzny, tego, co się dzieje, także w świecie, także w Kościele, szukając u Pana Boga światło, pytając się w sercu, Panie Boże, jaki ma sens to, co przeżywamy w tej chwili? Jaki ma sens to, że nas trapi taki malutki wirus, który wywraca nam wszystko do góry nogami? Jaki sens ma to, co się dzieje w naszym kraju, w naszej rodzinie, na ulicach, naprzeciwko, w uniwersytecie? Jaki to ma sens? Jakie to ma znaczenie? Ten cały ból, rozdarcie, kontestacja. To, że doszliśmy do takiego momentu, że każdy staje na swoim stanowisku i nikt nikogo już nie słucha, wszyscy siebie lekceważą. Dokąd idziemy? Jaki to ma sens? Co powinniśmy zrobić? Dlatego wsłuchujemy się w Słowo Boga. Dzisiaj staje przed nami kolejna postać, wyłania się kolejny sędzia z Księgi Starotestamentalnej, która jest pełna Chrystusa, jak się okazuje. I kolejna postać po Ehudzie, po Baraku i Deborze w zeszłym tygodniu wspomnianymi, dzisiaj staje przed nami postać Gedeona. Gedeon, nazywany też Jerubal. Izraelici znowu, mówi Pismo Święte, robili to, co złe w oczach Bożych. Znowu pokazywali Panu Bogu swoje własne kaprysy, chimery, nerwice. Oddalali się od Niego, brali sprawy w swoje własne życie i wszystko zaczyna się sypać. Dlatego też Bóg dopuszcza konsekwencje ich własnej głupoty. Dopuszcza, żeby zdominowały ich narody, których wcześniej nie wypędzili. Poszli z nimi na kompromis. Dzisiaj pojawiają się Madianici. Madianici to jest naród, który jest związany bardzo dawno już z historią Abrahama. Bo to właśnie przecież Józef biblijny został sprzedany Madianitom. Oni go zawieźli i sprzedali w Egipcie. Madianici to są ludzie, którzy lubią handlować, którzy lubią pieniądze. Lubią handel. A jednocześnie ich się tak wielu pojawiło w Izraelu, że mówi Pismo Święte, że byli jak szarańcza wszędzie. Pojawiali się znienacka, żeby rabować. Rabowali Izraelitów do tego stopnia, że napadali na nich w momencie, kiedy mieli i nie mieli. Pozbawiali ich wszystkiego. Naprawdę doprowadzali Izraelitów do płaczu, do desperacji. Do tego momentu, że Izraelici, jak mówi Księga Sędziów, zaczęli kopać kryjówki pomiędzy wzgórzami, w górach, żeby schować trochę żywności, żeby przetrwać do następnego dnia. Zaczęli wtedy wołać do Pana. I Bóg znowu podejmuje działanie. Znowu interweniuje na korzyść tych, których kocha. I pojawia się historia w ten sposób Gedeona. Poznajemy Gedeona, że znajduje się na ukrytym klepisku. Próbuje młócić jakieś resztki zboża w ukryciu oczywiście i nagle pojawia się anioł pański i mówi: Gedeonie, idź z tą siłą, jaką posiadasz i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż ja nie ciebie posyłam? I wtedy z Gedeona wychodzi cała gorycz ludzi, którzy czują się skrzywdzeni swoimi utrapieniami, które muszą przechodzić. Jest właśnie tak, jak większość z nas, którzy nie widzą, nie umią łączyć faktów. Nie widzą nieraz, że smutek, depresja, którą znosimy, rozwalające się relacje rodzinne, czy niemożliwość dogadania się z innymi ludźmi, to wcale nie jest wina innych ludzi, polityki czy systemu, tylko gdzieś to jest w nas siedzi. Że przyczyna każdego kryzysu znajduje się w ludzkim sercu. I dlatego Gedeon reaguje wyrzutem, skargą. Wybacz, Panie, mój odpowiedział, jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy z pokolenia Manasesa, a ja jestem ostatni w domu mojego ojca. Pan mu odpowiedział, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża. I tutaj okazuje się ważne to, co Bóg mówi. Nie patrz na siebie, nie patrz na swoje możliwości. Tu decyduje się coś innego. Ja jestem z tobą. Ta historia się często w Biblii powtarza. Tak samo Mojżesz próbuje oddalić od siebie wezwanie Boga, ale ja się jąkam, ja nie jestem mówcą, wybierz kogoś innego. Ja jestem z tobą. Czy tak samo święty Paweł, my go nazywamy apostołem narodów, a to był człowiek, który miał wiele kompleksów też. I mówił, że mówił o jakimś ościeniu, który go policzkuje. Możemy się domyślać, że miał jakieś upokarzające przypadłości. Aż w pewnym momencie traci do siebie cierpliwość i mówi, Panie, daj sobie ze mną spokój, ja się nie nadaję. Nie mówiliście czasami tak? Ja się nie nadaję. Z czym do ludu? Ale ja jestem z tobą. I to jest przedziwne, że Bóg nieraz wybiera na swoje narzędzie coś tak kruchego, słabego, wyszczerbionego. Mało tego, jeszcze na dodatek Bóg zaczyna ogarniać duchem Gedeona i Gedeon pod wpływem Ducha Świętego zaczyna gromadzić ludzi, a więc przygotowuje się do bitwy, wstępuje w niego duch waleczny, posyła po różne pokolenia Izraela i w końcu jest w stanie zgromadzić potężną armię. 32 tysiące wojowników. Oczywiście to jest nic w porównaniu z Madianitami. No oni są jak szarańcze. Ich jest po drugiej stronie pola bitewnego 135 tysięcy. A więc przewaga jest miażdżąca. Ich jest 4 razy więcej. A mimo tego Gedeon jest gotowy stawić czoła Madianitom. Mimo tego, że jest ich tak mało. I co się dzieje? I tu jest niespodzianka. Dlatego, że Pan rzekł do Gedeona, czytamy dalej w Księdze Sędziów. Zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem mnie i mówić, moja ręka mnie wybawiła. Wobec tego tak wołaj do uszu ludu. Ten, który się boi i drży, niech zawróci ku górze Gilead i chroni się. Tak więc odeszło z ludu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. 2/3 odchodzą ze strachu. Ale tu się nie kończy historia. Rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zbyt liczny jest lud. Zaprowadź go nad wodę, gdzie ci go wypróbuję. Będzie tak, o którym powiem, ten pójdzie z tobą, on pójdzie z tobą. O którym zaś powiem, ten nie pójdzie z tobą, on nie pójdzie. Zaprowadził więc lud nad wodę, a Pan rzekł do Gedeona. Wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy do picia uklękną, pozostawisz przy drugiej stronie. Liczba tych, którzy chłeptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła 300 mężów. Wszyscy inni pijąc ginali kolana. Rzekł wówczas Pan do Gedeona, przy pomocy tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę językiem, wybawię was i w ręce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni mężowie, niech wracają do siebie. Jezu, co za historia. Więc nie tylko, że Gedeon pochodzi z najgorszego rodu, nie ma żadnych pleców, nie ma żadnego wyposażenia, nie ma pieniędzy. Poza tym jest ostatni w swojej rodzinie, czyli w ogóle się nie liczy. I Bóg go wybiera, stawia go na czele tak wielkiego zadania, to jeszcze Bóg redukuje mu siły. Na mnie to robi ogromne wrażenie, jak widzę po moich przyjaciołach, z którymi kończyliśmy jako młodzi, piękni, 20-paroletni, 30-letni seminarium. Byliśmy uskrzydleni, byliśmy pełni witaminy, pełni chęci wyruszenia na cały świat. I widzę, jak Pan Bóg nas wszystkich koryguje. Jak nam wszystkim odbiera siły. Ten już zachorował na raka, ten już miał wypadek samochodowy. Tego oskarżyli o jakieś rzeczy wymyślone, niestworzone. Ten znowu ma inne problemy. Wszyscy jesteśmy korygowani przez Boga. Czasami możemy się nawet dziwić. Boże, dlaczego mi odbierasz siły? Dlaczego zamiast pracować, dlaczego zamiast być skuteczny, dać Ci wszystko, to Ty mnie jeszcze kaleczysz, jeszcze mnie ograniczasz, jeszcze pozwalasz, że mnie lekceważą, że spotykam się z niezrozumieniem, odrzuceniem. W ogóle nie w tą stronę miało iść życie. Chcielibyśmy wszyscy mieć wspaniałych kapłanów, chcielibyśmy mieć takie soczyste, zdrowe rodziny, katolickie, chrześcijańskie, dzieci, wnuków, taki na wykrzyknik przygotowanych, a tu co? Jeden się tatuuje, drugi się narkotyzuje, trzeci wielbi Che Guevarę. O co chodzi? Co się dzieje? A jeszcze tyle z nas odchodzi? Możemy być porażeni. No jak to? Polonia semper fidelis? Powinniśmy przynajmniej my się trzymać jakoś razem. A tu co? Nagle się wszystko rozpada? Przecież nie jednemu z was serce łka, że już nie może porozumieć się z własnym dzieckiem, własnym wnukiem. Że oni przeszli już na drugą stronę obozu, można byłoby tak powiedzieć. Już się dostosowali do współczesnego świata. To ty byłeś kiedyś w awangardzie, to ty byłaś tą, która dawała światło. A teraz jesteś moherem? A teraz jesteś nie dzisiejsza? Pozostawiona gdzieś? Wykopana na margines? Próbują ci wszyscy dowieść, że życie płynie innym nurtem? Katol jesteś? Nie wstyd ci? Przecież wasze godziny, dni są policzone już. Kiedyś jak mnie zaprowadzili w Rotterdamie, pokazali taki piękny neogotycki kościół przy głównej ulicy i powiedzieli mi, w tym kościele kiedyś była tutaj parafia, ale ludzi było potem bardzo mało, nie mieli pieniędzy, więc zdecydowali się sprzedać ten kościół. Przeszedł w ręce kogoś, kto otworzył księgarnię. A potem ten kościół przeszedł jeszcze w inne ręce i ten ktoś otworzył hotel. A teraz jeszcze w innych rękach znajduje się ten kościół i teraz jest dom nocnych uciech, go. I pomyślałem sobie, Boże, znak czasu? W tą stronę idziemy? A przecież dlaczego Bóg nieustannie dokonuje tej redukcji? To już dzisiaj bardzo słynne jest tak zwane proroctwo Ratzingera. Józef Ratzinger, młody kapłan, teolog, w 1969 roku kończył cykl konferencji w Radiu Fulda i ostatnią konferencję poświęconą Bożemu Narodzeniu. Nagle w czasie tej konferencji mówił według niego, co czeka Kościół. W tamtych czasach ludzie w ogóle tego nie przyjmowali. My po latach dopiero odkrywamy coś, co dzisiaj brzmi jak proroctwo. Młody ksiądz Józef Ratzinger mówił coś takiego. Z dzisiejszego kryzysu Kościół wyjdzie znacznie osłabiony. Stanie się mały i będzie musiał w mniejszym lub większym stopniu zacząć od nowa. Nie będzie już w stanie zamieszkiwać wielu gmachów, które pobudował w czasie pomyślności. Ubędzie wiernych. Utraci znaczną część społecznych przywilejów. No wystarczy tylko zobaczyć, kto jeździ po świecie, kto się porusza po Europie, to przecież wraca na pewno zaskoczony. Teraz ostatnie dane patrzałem w Hiszpanii. Owocem słynnych rządów Zapatero i tego skrętu w lewo katolickiej, świętej Hiszpanii. Efektem tego jest, że w Hiszpanii już ilość małżeństw zawieranych spadła o 80%. To jest pikowanie lotem kury w dół. Połowa dzieci hiszpańskich jest już nieochrzczonych. A w Magdeburgu, niedaleko naszej granicy, po niemieckiej stronie, dawne DDR, spośród mieszkańców tylko 8% jest ochrzczonych w jakimkolwiek chrześcijańskim kościele. A w Niemczech od roku 2000, czyli w przeciągu 21 lat, 550 kościołów zostało zburzonych, sprzedanych bądź zamienionych na centra handlowe, ogródki owocowo-warzywne albo inne instytucje. W Brukseli połowa dzieci w szkołach to już muzułmanie. tylko 1% społeczeństwa jest praktykującymi katolikami. W Brukseli jest, w Belgii jest 77 meczetów i 110 kościołów katolickich, przy czym meczety pękają w szwach, w kościołach katolickich są pojedyncze osoby. Mówi się, że 35 kościołów jest do zamknięcia. W Holandii 7 tysięcy kościołów. Przewiduje się, że 80% z nich straci swoją funkcję religijną w najbliższych latach. Jeśli chodzi o praktykujących katolików, Holandia dostarczała kościołowi świętych, misjonarzy. Jeden z najbardziej religijnych krajów Europy. W 1969 roku 2 700 000 czynnych praktykujących katolików. W 2016 roku 163 tysiące. To jest około 6% zostało z tamtej liczby. Przewiduje się w 2030 roku tylko 63 tysiące katolików zostanie w całej Holandii. Kardynał Willem Eijk, prymas Holandii, bardzo dzielny człowiek. Ten, który powiedział, że codziennie w tej chwili musi zamykać 2 kościoły. Przewiduje, że w 2028 roku, a więc w roku, kiedy będzie przychodził na emeryturę, w jego diecezji zostanie tylko 8 albo 10 kościołów czynnych. Holandia obiera przyszłość bez kościołów. Szkocja. W ciągu ostatniego półwiecza 80% ludzi odeszło od kościoła. Co roku 4%. A u nas? Myśleliśmy, że będziemy zieloną wyspą, że będziemy nietkniętą ojczyzną katolicką, odmienną, a to okazuje się to samo, ta sama redukcja, ten sam kryzys. Okazuje się, że po upadku komunizmu wcale ludzie chętnie nie przychodzą do Chrystusa. Myśmy śpiewali, my chcemy Boga, Panno Święta. A kiedy mamy wolność, kiedy mamy możliwość decydowania, kiedy mamy tak dobre warunki życia, to wcale już nie chcemy Pana Boga. Po upadku komunizmu przychodzi, okazuje się, pustka, nihilizm. I wchodzą nasze dzieci, wnuki w to, jak w przepaść. Bez refleksji. Jak to zrozumieć? Trafiłem na taki tekst w jednym z listów księdza Dolindo Ruotolo. Bardzo mnie on poruszył. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment. Jak zrozumieć to redukowanie, to kurczenie się naszego Kościoła? Ksiądz Dolindo pisał: nie widzicie, że Bóg stał się nieznany? Że stworzenie uwielbia samo siebie? Popisuje się, by stać się bożkiem? Dla każdego, kto przechodzi? Czy nie widzicie, że Kościół obumiera i wszystkie jego bogactwa zostały pogrzebane? Jego kapłani nie są aktywni, często są niedobrzy, rozpraszają winnicę pańską. Świat stał się polem śmierci. Żaden głos go nie obudzi, jeśli nie podniesie go wielkie miłosierdzie. I właśnie o tym miłosierdziu ksiądz Dolindo mnie zaskoczył, bo mówił, że przyjdzie czas miłosierdzia na ten świat i na Kościół, ale to nie będzie takie miłosierdzie, jakiego oczekujemy, jakie sobie wyobrażamy. Bo nam się miłosierdzie kojarzy z utuleniem, pocieszeniem, pogłaskaniem. Natomiast miłosierdzie, które nadejdzie ze strony Boga, nie będzie miało nic wspólnego z pobłażliwością, ale będzie to jak lekarstwo, jak operacja chirurgiczna. Pierwszym miłosierdziem, pisał święty kapłan z Neapolu, które powinna otrzymać ta biedna ziemia, a Kościół jako pierwszy, to jest oczyszczenie. Nie bójcie się. Nie lękajcie się. Jest bowiem konieczne, aby straszliwy huragan przeszedł najpierw nad Kościołem, a potem nad światem. Kościół wydawać się będzie prawie opuszczony i ze wszystkich stron pozostawiony przez swoje sługi. Będą nawet zamykane kościoły. Ja ten tekst znalazłem w zeszłym roku w Wielkim Poście. Kiedy nagle wszędzie były zamykane kościoły. U nas było jeszcze 5 osób. Dopuszczalne minimum. A wiele kościołów do dzisiaj zostaje zamkniętych. Niedawno słyszałem, w Grecji zamknięte kościoły. W wielu innych krajach do dzisiaj zamknięte. Hiszpania nie pozwala ludziom się modlić. Kiedy zobaczycie pasterzy wypędzonych ze swoich siedzib i sprowadzonych do biednych mieszkań, kiedy zobaczycie kapłanów pozbawionych tego, co posiadali, kiedy zobaczycie obalone wszystkie wielkości zewnętrzne, mówcie, że Królestwo Boże jest blisko. To wszystko jest miłosierdziem, a nie złem. Jezus chciał królować, rozszerzając miłość i wiele rzeczy było mu przeszkodą. Tak więc On rozproszy to wszystko, co nie jest Jego i uderzy w swoje sługi, aby pozbawieni wszelkiego ludzkiego oparcia żyli tylko w Nim i dla Niego. I potem ksiądz Dolino prorokuje, że potem przyjdzie drugi etap miłosierdzia. I to miłosierdzie w tym drugim etapie będzie związane z ogromną ilością strumienia łaski, który spadnie na Kościół i w tej drugiej fazie wierzący w Chrystusa, uczniowie Chrystusa przejawią ogromną miłość eucharystyczną do Chrystusa. Póki co jesteśmy tutaj. Mamy to paradoksalne działanie Boga związane z tym, że Bóg nas osłabia. Dzisiaj jest też czytana w Kościele Ewangelia o tym, że Jezus przed Paschą wyrzuca ludzi z Kościoła. Wielu ludzi na pewno było zgorszonych i było oszołomionych tym, co się dzieje. Pomyślałem sobie, Boże, przecież być może za tym samowyrzucaniem się wielu ludzi z Kościoła. Mój biedny proboszcz, jak przychodzi piątek, to robi taki wielki, bierze taki wielki wdech i mówi, dzisiaj piątek, znowu będą apostazje. Bo proboszcz ma w piątek dyżury w kancelarii. Jesteśmy tym wszyscy udręczeni, ale być może dzieje się coś takiego, czego trudno nam pojąć i zrozumieć, czy Chrystus oczyszcza swoją świątynię, wyrzucając tych, którzy są nie do nawrócenia, którzy nie mają żadnej ochoty się nawrócić, ludzi, którzy mają serce madiańskie, pieniądze. Michel Houellebecq jest taki pisarz francuski, który się nie kojarzy absolutnie z katolicyzmem. Raczej obsceniczne, obleśne literatury produkuje, ale on ostatnio bardzo mocno obserwuje to, co się dzieje na świecie i mówi, jak to jest? Ja nie jestem wierzącym katolikiem, a Kościół tak bardzo się redukuje. Moja ukochana Hiszpania, moja ukochana Irlandia. I widzę, że Kościół topnieje w oczach. W Hiszpanii jest gorąco, opowiada Houellebecq, więc ludzie mają skłonność do tego, żeby woleć seks i przyjemność i upijanie się niż Pana Boga. Ale w Irlandii jest zimno. A w Irlandii ludzie uciekają od Boga dla nieustannej chęci bogacenia się. Pieniądz, pieniądz, pieniądz. I teraz Pan Bóg zagrzewa Gedeona i tych 300 ludzi do walki. Stawicie czoła z taką, w takiej mniejszości. Potrzebuje was tylko 300. Naprzeciwko 135 tysięcy jak szarańcza nieprzyjaciela. I co Bóg każe zrobić Gedeonowi, jego żołnierzom? Każe im wyposażyć się w gliniane naczynia. W tym glinianym naczyniu ma być włożona pochodnia, to w jednej ręce, a w drugiej ręce róg, żeby dąć, żeby grać. Tylko to. Nie weźmiecie żadnego miecza, żadnej maczugi. Nie przygotowujecie żadnej strategii. Podejdziecie do obozu nieprzyjaciela, kiedy oni będą spać. Mówi Gedeon i w pewnym momencie róbcie to, co ja. I Gedeon zaczyna tłuc gliniane naczynie. Z tego naczynia wydobywa się światło, pochodnia zapalona w jednej ręce, a w drugiej ręce zaczynają grać. Ustawili się chówcami na około obozu nieprzyjacielskiego. Nieprzyjaciele, kiedy zobaczyli światło i kiedy usłyszeli dźwięk rogu, wpadają w popłoch, jak mówi Pismo Święte, miecz skierowali jeden przeciwko drugiemu. Na oczach Izraelitów Bóg poskromił nieprzyjaciela, zniszczył nieprzyjaciela. Oni tylko mieli stłuc gliniane naczynia, zgodzić się na to stłuczenie, żeby zajaśniało światło i żeby dąć, żeby grać na rogu. Niesamowity obraz, niesamowita rzecz. Co Bóg wybiera, do jakiej walki nas zaprasza? Bo niewątpliwie jesteśmy zaproszeni do pewnej walki, żeby stanąć za Gedeonem. Dzisiaj Chrystus jest naszym Gedeonem. I Chrystus mówi, stłuczcie naczynia. Jakie naczynia? Skąd wziąć to naczynie? Ty jesteś tym naczyniem. Piękny tekst u świętego Pawła, w którym, w drugim liście do Koryntian, w którym święty Paweł wyjaśnia, jaki jest sposób działania Boga poprzez nas w tym świecie. Do czego nas zaprasza? Jak walczyć? Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnością, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd nosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, ale nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w naszym ciele konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Nasze życie, nasze ciało, które wiotczeje, nasza psychika, która jest ograniczona, reaguje nieraz lękiem. To jest nasze możliwości, które są tak słabe, tak ograniczone. To jest właśnie to naczynie gliniane. Jesteś gotowy, żeby to naczynie gliniane poświęcić, oddać w ręce Boga, włożyć Mu w Jego ręce? Podczas gdy my umieramy, mówi święty Paweł, wy otrzymujecie życie. Tak właśnie wydobywa się światło, które nie jest od nas. Tak pojawia się chwała Boga na świecie. Poprzez zgodę chrześcijanina na to, żeby oddał swoje życie dla Chrystusa, ze względu na innych. Jak zaczęła się ewangelizacja Japonii? Od świętego Franciszka Ksawerego. Franciszek Ksawery, kiedy dotarł do Japonii, nie znał ani jednego słowa po japońsku, a miał ogromne pragnienie, żeby zanieść im Chrystusa. I co zrobił? Nauczył się na pamięć credo, wyznania wiary, po japońsku, jak papuga. Stanął na rynku głównym Kioto, to była ówczesna stolica imperium. I od rana do wieczora recytował: wierzę w Boga, po japońsku. Wierzę w Boga, który stworzył ziemię i niebo. Wierzę w Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego, umarłego, zmartwychwstałego. Wierzę w Ducha Świętego, wierzę w Kościół. Wierzę w przebaczenie grzechów, w życie wieczne, ciała zmartwychwstanie. Jak kończył, powtarzał na nowo. I dla ludzi to było zjawisko. Oni się przypatrywali jemu i zaczęli rechotać, wyśmiewać go, szydzić z niego. Ktoś go potrącił, ktoś go oblał jakąś cieczą, ktoś rzucił w niego jakimś pomidorem. A on od początku, cały dzień, aż wieczorem podchodzi do niego jeden rycerz, szogun, i zaprasza go do siebie na kolację. Franciszek jest całkowicie zaskoczony, nie wie, co się będzie działo. Tamten proponuje mu najpierw łaźnie, zmianę ubrania, potem go zaprasza na kolację, a kiedy się nasycił, to przez tłumacza wyjaśnił mu: ja cię obserwowałem cały dzień. Ja widziałem, co ty tam robiłeś na tym placu w Kioto. Ja jestem szogunem. Ja dałem dowody moich walorów, moich zalet. Ja jestem waleczny. Ja noszę na swoim ciele blizny po ranach, których doznałem. Mnie ludzie ustępują miejsca. Ale ja ciebie dobrze obserwowałem. Ty masz coś, czego ja nie mam. I masz mi wytłumaczyć, skąd ty to masz. Ty umiesz znosić upokorzenia. Skąd ty to masz? I Franciszek wyjaśnił mu, wychodząc od Jezusa, mówiąc mu o jego ukrzyżowaniu, jego miłości na krzyżu. O Jezusie, który odpowiedział dobrem na zło, miłością na podłość, który dał się wyrzucić poza miasto i został ukrzyżowany pomiędzy bandytami, złoczyńcami. I mówił o tej potężnej miłości Boga, która objawiła się na krzyżu do nas. I w niej jest przebaczenie grzechów. Tamten rycerz stał się jednym z pierwszych wyznawców Jezusa w Japonii. To jest siła, którą miała w sobie siostra Faustyna, dźwigając na sobie przesłanie o Bożym miłosierdziu. A co jej mówił ksiądz Michał Sopoćko, jej spowiednik? Mówił: jeśli prawdą jest to, że Bóg na ciebie spojrzał i że Bóg do ciebie mówi, że Bóg ciebie chce, to przygotuj się na to, że będą cię mieli za dewotkę, za wariatkę, za szaloną, za ograniczoną. Jesteś gotowa, żeby to znosić? Jeśli chcesz wnosić w życie innych ludzi Boże miłosierdzie, przygotuj się na wielką cierpliwość. Jeśli nie jesteś gotowa, do domu. Kto się boi, do domu. Tak mówi dzisiaj Gedeon do swoich żołnierzy, natchniony przez ludzi. A Bóg jeszcze dodaje do tego, a ja was jeszcze wypróbuję. Jeszcze wypróbuję, kto jest gotowy mi służyć. Ci, którzy rzucą się do picia wody, o tak od razu będą pić. To są ludzie, którzy są pełni idolatry. Oni myślą tylko o sobie samych. Oni są pełni potrzeby zapewniania sobie swojego własnego komfortu, tylko myślą o swoich własnych potrzebach. Natomiast ci, którzy będą brać do ręki i nasycą tylko minimum swojego pragnienia i będą czujni, gotowi, są gotowi walczyć w moje imię, bo to są ludzie, którzy myślą o Bogu i myślą o Gedeonie. Tych chcę, tych wybieram. I w ten sposób Bóg zwycięża. Ten paradoks, to paradoksalny sposób zwyciężania przez Chrystusa. Pomyślcie, kochani, jaki żołnierz jest najbardziej niebezpieczny? Ten, który jest wyposażony w najnowocześniejszą broń, bogate środki, ale przecież kiedy przyjdzie co do czego, to on może spanikować, to wszystko rzucić. Kto jest najbardziej niebezpieczny w walce? Kto jest najbardziej skuteczny? Ten, kto stracił lęk przed śmiercią, jest gotowy oddać życie. O, ten jest niebezpieczny. Dlatego niemiecki oficer struchlał w Auschwitz, kiedy w pewnym momencie wychodzi na czoło szeregu jakiś więzień wychudzony i mówi: ja jestem gotowy pójść na śmierć za tamtego. Kim ty jesteś? Jestem księdzem katolickim. Często Kościół dysponuje bogatymi środkami i zostaje z pustymi rękami. Natomiast jeśli jesteśmy gotowi używać tych środków ubogich, pokornych, czyniąc się małym w oczach swoim własnym, pozwalając, żeby Bóg się nami posługiwał, o, w tym jest ogromna siła. Jesteś gotowy, jesteśmy gotowi, żeby pójść razem z Chrystusem poza miasto, dać się odrzucić, dać się wyśmiać, zlekceważyć, przyjmując na siebie te same urągania, które spadały na Niego?